Cisza w eterze. Bo prawda szepcze, a nie krzyczy.
Tu Polskie Radio Lublin, przed mikrofonem Łukasz Kubiak. Jest 11 minut po północy. Cisza w eterze. Dzień dobry w kolejnym już dniu, 27 stycznia. Dzisiaj rozmawiamy o liście biskupów Kazachstanu, ale tak naprawdę rozmawiamy szerzej, bo ten list dotyczy kryzysu w Kościele, który jest faktem, a ten kryzys w dużej mierze zaczął się i orbituje wokół adhortacji Amoris Laetitia. To jest taki dokument papieski, który mówi o życiu rodzinnym, ale który porusza też kwestie rozwodów i tego, na ile małżeństwo jest sakramentem rozerwalnym, na ile nie. I czy osoby, które żyją w ponownych związkach, mogą w pełnej jedności z Kościołem przystępować do komunii. To się wydaje problem czysto konfesyjny, religijny, którego właściwe miejsce jest w katolickich mediach. Problem tylko w tym, że media katolickie dzielą się i w ogóle publicyści katolicy dzielą się na takie trzy grupy. Jedna to są euforyczni komentatorzy, którzy uznają wszystko, co wychodzi ze Stolicy Apostolskiej, jako rzecz, która otwiera nowe przestrzenie, która daje nowy powiew Kościołowi. Druga to są opozycjoniści, tacy opozycjoniści par excellence, którzy odrzucają właściwie wszystko, co wychodzi z ust papieża i odrzucają wszystkie dokumenty, które są wydawane przez Stolicę Apostolską. Ja oczywiście w dużej mierze upraszczam. I trzecia grupa to są milczący. Myślę, że to jest najszersza grupa, największa grupa. Grupa, do której należy chyba większość katolików w Polsce, którzy czekają, którzy obserwują, którzy trochę się boją, a trochę nie wiedzą, co powiedzieć. A chyba najgorsze, co można zrobić, to nie rozmawiać, to nie mówić, to nie wskazywać na problemy. Więc to jest jedna rzecz. Jakby katolickie media nie podejmują tego dialogu. Żyją w swoistej schizofrenii. Każdy mówi swoją linią programową albo milczy. Z drugiej strony, nawet dla ludzi niewierzących, to czy Kościół uznaje małżeństwo za rozerwalne, czy za nierozerwalne, to w jaki sposób pojmuje małżeństwo, ma duże znaczenie. Ma też olbrzymie znaczenie to, na ile Kościół jest jeden, na ile możemy mówić o Kościele niepodzielonym. Bo jeżeli ksiądz arcybiskup Peta, z którym rozmawiałem w pierwszej części programu, to była rozmowa nagrywana, bardzo mocno i odważnie z innymi biskupami Kazachstanu broni tej nauki Kościoła dotyczącej nierozerwalności, to z drugiej strony biskupi Malty mówią, że nie ma tu problemu po rozeznaniu. Osoby żyjące w ponownych związkach mogą przystępować do komunii. A w Kolumbii na przykład zupełnie niedawno jeden z księży został suspendowany, czyli zawieszony w czynnościach, za to, że nie chciał dopuścić osób żyjących w ponownych związkach do Komunii Świętej. I widać stąd, że w Kościele pogłębia się podział. I także dla ludzi spoza Kościoła nie bez znaczenia jest to, na ile Kościół katolicki zachowa jedność wobec tego wyzwania, a na ile się podzieli. Bo taki horyzont może też przed Kościołem się kreślić. Pytanie, na ile on jest realny. Problemem wydaje się w dużej mierze pewna niejednoznaczność wypowiedzi przede wszystkim papieża, którą znaleźć można nie tylko w wypowiedziach samolotowych, o których wspominał ksiądz arcybiskup Peta w trakcie rozmowy. Tutaj muszę się z nim nie zgodzić. W samym tym dokumencie, w tej adhortacji Amoris Laetitia, papież jakby cofa się o dwa kroki, pisząc, że niektórych kwestii nie zamierza w ogóle rozstrzygać, że zamierza je pozostawić episkopatom, kościołem lokalnym. Pytanie tylko właśnie, czy nie zaowocuje to podziałem. O tą jednoznaczność wypowiedzi papieskich zapytałem księdza Piotra Kieniewicza. To jest profesor teologii moralnej, który jeszcze do niedawna wykładał na KUL-u. Jest Marianinem, obecnie pracuje w Licheniu. Fragmentu tej rozmowy proszę teraz posłuchać.
To jest rzeczywiście bardzo trudna sytuacja, dlatego że mówimy nie o wypowiedziach jakiegoś księdza czy biskupa, ale Ojca Świętego. Mówimy o jednoznaczności magisterium Kościoła. I stąd zarówno tak zwane dubia czterech kardynałów, jak i list księży biskupów Kazachstanu, w tym także księdza arcybiskupa Lęgi, emerytowanego biskupa Karagandy. To są, tych głosów w sumie też jest więcej. To są głosy wskazujące, że istnieje pewna trudność. Dlaczego? Dlatego, że ósmy rozdział adhortacji Amoris Laetitia zostawia pewną niejasność, która w dodatku została pogłębiona przez późniejsze komentarze zarówno ze strony kardynałów i biskupów niektórych i decyzje ich podjęte na ich terenach, jak i komentarze samego Ojca Świętego w odniesieniu do zadawanych przez nich pytań. Nade wszystko chodzi o list do biskupów argentyńskich. I w czym jest trudność? Otóż w tym, że list, że ta adhortacja podaje, jakkolwiek ona jest umieszczona oczywiście w nauczaniu całego Kościoła, a więc też odnosi się do wcześniejszych dokumentów i trzeba ją czytać przez pryzmat nauczania Kościoła, na co zresztą zwrócił uwagę prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Müller, to jednocześnie zostawia pewne jakby niedopowiedzenia albo jakby wskazuje na możliwość innej interpretacji nauczania Kościoła ze względu na bliżej niesprecyzowaną specyfikę jakiejś konkretnej sytuacji danej pary ludzi.
Od razu pytanie, jeżeli mogę wtrącić. Mhm. Czy taka niejednoznaczność nie jest zamierzona przez samego papieża w adhortacji? Bo jest tam taki fragment, w którym on pisze o tym, tutaj mogę zacytować, biorąc pod uwagę niezliczoną różnorodność poszczególnych sytuacji, można zrozumieć, że nie należy oczekiwać od synodu ani od tej adhortacji nowych norm ogólnych typu kanonicznego, które można by stosować do wszystkich przypadków itd., itd. Tak jakby dawał wolną rękę episkopatom, to jest episkopat Malty ostatnio, czy episkopat argentyński, do tego, żeby po swojemu to uregulowały. Ale czy to nie prowadzi do takiej praktycznej, no może schizma to jest zdecydowanie za duże słowo, ale podziału, takiego praktycznego, duszpasterskiego podziału.
Praktyczny podział możemy nazwać schizmą. Ksiądz profesor Janusz Nagórny w swoim czasie mówił, że ponieważ możliwości wymyślenia nowych herezji w wymiarze dogmatycznym się skończyły już, no to teraz będą herezje o charakterze moralnym. Myślę, że to może prowadzić do czegoś takiego właśnie, jak herezje o charakterze moralnym. Otóż rzecz jest taka, że zacytowany przez pana redaktora tekst wskazuje bardzo mocno na to, że cała adhortacja jest umieszczona w nauczaniu Kościoła. Jednocześnie zaznacza rzecz skądinąd oczywistą, że każda sytuacja jest indywidualna. I Ojciec Święty w tym ósmym rozdziale adhortacji zwraca uwagę, że za każdym razem duszpasterze powinni rozeznawać sytuację danej pary małżeńskiej. I możemy to odczytywać na dwa sposoby. W moim przekonaniu z dobrą albo złą wolą. To znaczy, z dobrą wolą to jest tak, że ja rozeznaję, na ile jest ta para małżeńska, która jest w ponownym związku. Tak? To znaczy, mamy małżeństwo, które nie jest sakramentem, jakkolwiek oni trwają przez długi czas razem, być może już mają dzieci nawet, rozeznaje ich sytuację i jeżeli oni są gotowi do tego, żeby zrezygnować z życia w grzechu cudzołóstwa, a są po temu racje, żeby pozostawali razem, no to w takim układzie, jeżeli oni zapewnią, że będą w tej dalej funkcjonować jako tak zwane białe małżeństwo, no to ja ich mogę po czasie pewnej próby dopuścić do sakramentów. I mogę to całe rozeznanie, o którym Ojciec Święty mówi, mogę w tym kierunku poprowadzić. Ale można też ten sam tekst zinterpretować inaczej, że to moje rozeznanie nie będzie szło po linii, na ile ich życie jest zgodne z Ewangelią, na ile ich życie jest zgodne z nauczaniem Jezusa, tylko po linii takiej, bym powiedział, światowej interpretacji, że im jest trudno, a trzeba im towarzyszyć, ale oni w gruncie rzeczy to by chcieli dobrze, tylko że nie bardzo mogą. I tak naprawdę jest to nie jest w ogóle rozeznanie, tylko przyzwolenie na to, że oni żyją w grzechu, a ja sobie nic z tego nie robię. I tak naprawdę wtedy przyzwolenie na dopuszczenie do sakramentów jest demoralizacją. Tak jak to Pan Jezus mówi, że ktokolwiek by zmienił choćby jedną literę i uczył tak ludzi, to jest najmniejszy w Królestwie Bożym. I teraz Pan mnie pyta, czy takie podejście jest zamierzone, że Ojciec Święty chciał zostawić taką dziurę. Nie wiem. Nauczyłem się przez lata pracy kapłańskiej, żeby nie wnikać w intencje, ponieważ nie mam jak tego zrobić. Znaczy to za każdym razem będzie zgadywanie, którego jedynym efektem będzie to, że osądzam, jednocześnie wchodząc w kompetencje, które nie są moje, tylko Pana Boga, bo tylko Pan Bóg zna intencje. Tak? Ja mogę ocenić, że tekst jest nieklarowny czy niespójny w moim przekonaniu jako teologa. I tak odczytuję Amoris Laetitia, że ten tekst nie jest klarowny. Jeżeli papież chciał tak zrobić, to powiem, że go nie rozumiem i wolę na tym poziomie pozostać, że go nie rozumiem, a dawane przez niego wyjaśnienia mnie nie przekonały. Natomiast dla mnie też nadzieją jest wypowiedź księdza kardynała Müllera, który mówi o tym, że trzeba odczytywać Amoris Laetitia z dobrą wolą w kontekście dotychczasowego nauczania Kościoła i jeśli tak to weźmiemy, to w tym momencie cały ten proces rozeznawania trzeba by interpretować następująco według mnie, że mamy rozeznawać wedle norm ogólnych, przykładając je do tej konkretnej sytuacji i rozeznanie ma oznaczać, że szukam prawdy i dobra, a nie tego, żeby było miło, łatwo i przyjemnie.
Tyle ksiądz Piotr Kieniewicz, profesor teologii moralnej. Rozdzwoniły nam się telefony, tylko mieliśmy mały problem techniczny z ich odbiorem, więc zapraszamy do telefonowania 801-501-022, 801-501-022 i 81 743 73 83.